Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, a w nim obok Krzysztofa Pietraszewskiego, szefa artystycznego Sacrum Profanum, mam też dwie znamienite gościnie. Anna Morawiec, autorka filmu Lato 2022 i Marysia Drost, jedna z bohaterek tegoż właśnie obrazu. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Oczywiście nie musimy być aż tak oficjalni, sobie paniować i panować w trakcie naszej rozmowy, ale drogie panie, zacznę od was, bo to właściwie teraz o filmie będziemy głównie mówić, bo to co na Sacrum Profanum to już z grubsza wiemy dzięki Krzysztofowi, a tymczasem skąd w ogóle lato 2022 przykleiło się do Sacrum Profanum?
No, napisał do mnie Krzysztof i bardzo się ucieszyłam z tego maila. I to było dosyć wspaniałe, bo Krzysiek od początku zaraził nas tak naprawdę wyłącznie ideą i ja poczułam, że to jest wartościowe już na samym początku, ponieważ jestem dosyć wyczulona na taką rzecz jak motywacja do tworzenia czegoś i tutaj wyczułam w Krzyśku jakąś autentyczną zajawkę i autentyczną fascynację tym, co zobaczył, czyli filmem Kaman Kaman i pomyślał sobie, jak to by było z młodymi krakowianami tak porozmawiać, nie? Więc ja doceniłam od razu taką motywację i tym chętniej zgodziłam się porozmawiać o tym projekcie. No i szybko okazało się, że gdzieś czujemy mniej więcej podobnie, choć przyznam, że miałam duży problem z tym zadaniem, jeśli mogę tak to sformułować, to o czym mówił Krzysiek, bo tak naprawdę otrzymaliśmy tylko takie hasło, no tak, taki krótki film o młodych krakowianach.
To rzeczywiście powiedziałbym bardzo ogólnikowe. Krzysztof, przyznaj się, co miałeś na myśli?
No rozmawialiśmy o tym filmie Kaman Kaman. On był punktem wyjścia rzeczywiście. Ja byłem zresztą ten film wydaje mi się był ważnym elementem w ogóle układania całego Sacrum Profanum i pomysłu jak znaleźć drogę do jego odczytywania też, no właśnie układając już te narracje. I dla mnie ważnym elementem było jeszcze to, żeby w jakiś sposób na te 20 lat festiwalu podziękować Krakowowi, mieszkańcom tego miasta, którzy są mecenasem tego festiwalu. Finansują go niemalże wprost, to znaczy no, za pośrednictwem miasta, ale jednak to płynie z tutejszych podatków i ja czuję wdzięczność, przywilej, że taki festiwal się tu odbywa. Więc ten film jest takim małym prezentem. Portret miasta dla Krakowa. Portret przyszłości miasta.
No właśnie, bo to nie jest taki oczywisty.
Nie, oczywiście, no ale to nie jest oczywisty miasta. Festiwal przecież.
Dziękuję, że to powiedziałeś również.
I chciałem też, żeby ten problem, który w ogóle podejmuje festiwal, się właśnie ukonkretyzował w jakiś sposób, żeby pokazać, jak wysoka jest stawka w ogóle, nie? Albo gdzie jest ta szansa, gdzie jest ta nadzieja. Widziałem to w tym filmie Kaman Kaman, ale tam rozmawialiśmy zupełnie, znaczy tam ten film pokazywał zupełnie inną rzeczywistość. No właśnie, zadzwoniłem do Ani, mówię, nie zastanawiałem się długo. Wiedziałem, że kto jak kto, ale to właśnie Ania jest odpowiednią osobą, żeby coś takiego stworzyć. Przez Ani umiejętność rozmowy, którą ćwiczyła też w takich okolicznościach, umiejętność słuchania i stworzenia takich warunków do rozmowy, w których ktoś wie, że jest słuchany, ktoś czuje się bezpiecznie, żeby się otworzyć. To są, wydaje mi się, bardzo ważne elementy.
No dodałabym jeszcze, że dla mnie akurat najważniejszym jest po prostu temat tego i gatunki zagrożone wyginięciem i wszystko, co wokół bioróżnorodności i trochę tego, że generalnie ta planeta się zwija i takie poczucie, taki stan ducha, jakby taki zeitgeist gdzieś mi towarzyszy od dawna i też mnie interesuje, też mnie bardzo interesuje. I to było też dla mnie główną motywacją, no bo nie chciałabym zajmować się czymś, co w jakimś sensie, w jakimś stopniu jest jako temat dla mnie daleki. I dla mnie, ostatnio zresztą rozmawialiśmy o tym, porażająca była taka wiadomość, że 1/4 Australijczyków, nastolatków, wierzy, że świat skończy się, zanim będą mieli 30 lat. I w tym kontekście zadawałam sobie dużo pytań o nadzieję po prostu. Co te osoby mają, jakie pytania sobie zadają? Przecież w takim świecie przyjdzie im jakby kochać, zakochiwać się, kształcić, mieć jakieś w ogóle myśli o przyszłości. I te myśli o przyszłości wydały mi się ciekawe i wydało mi się ciekawsze tak naprawdę dla młodych niż pytanie ich o coś, bo wyszliśmy od takiej formuły sondy, jak w Come on, come on. Wydały mi się ciekawsze bardziej niż odpowiedzi, jakby pytania, które młodzi ludzie sobie teraz jakby stawiają. Ja mniej więcej pamiętam swoje pytania z tego okresu. Z pewnością miałam jakąś wizję przyszłości, jakiś taki rodzaj właśnie w ogóle świadomości, że ta przyszłość jest.
Właśnie, to jest chyba najistotniejszy tego aspekt. Marysiu, ja właściwie bardzo się cieszę, że jesteś też z nami w studiu, bo wydaje mi się, że twoja rola, jeżeli mogę tak to określić, czy właściwie twój udział w filmie Ani, jest czymś, co chyba nieprzypadkowo też znalazło się na jego końcu, dlatego że jest bardzo z jednej strony oczyszczający, z drugiej strony dojmujący, a z trzeciej też trochę taki, żebym, eschatologiczny. Film zasadniczo, pozwolę sobie powiedzieć, Aniu, zasadza się na tym, że młodzi krakowianie piszą do siebie list, do samych siebie, w wieku, tak, lat 60. Widzisz się w ogóle w tym momencie, Marysiu? Czy uważasz, że w ogóle wszyscy będziemy istnieć?
Tak jak napisałam w tym liście, jest tam pytanie, czy ekosystem upadł i walczycie o przetrwanie. Trochę się boję, że nie dożyję tego wieku, tak jak właśnie te nastolatki z Australii. Trochę mnie to przeraża, ale mam taką nadzieję, że jednak ludzie zmienią swoje poczynania i zaczną robić coś w kierunku, żeby to wszystko się poprawiło, żeby jednak, żebyśmy mogli dożyć tych 60 lat. No bo jednak chciałabym je dożyć. Mam plany, mam marzenia. Jak już zaczęłam się oswajać z taką myślą, żeby mogłabym założyć rodzinę i nagle tutaj się działo takie rzeczy, no to no, mam taką nadzieję, ale też duży strach przed tym, że
byłoby miło nie żyć w świadomości, że możesz przestać istnieć, prawda?
Trochę tak.
Nie, bo rzeczywiście, Aniu, powiedziałaś jedną istotną rzecz, że właściwie jak ja miałem lat naście, to w ogóle nie była to taka myśl, która mnie szczególnie zaprzątała, szczerze powiedziawszy. Natomiast w momencie, kiedy, pozwolę sobie na trochę osobiste wyznanie, w momencie, kiedy stałem się w miarę, mam nadzieję, przynajmniej dorosłym człowiekiem, to zacząłem mieć poważne wątpliwości, czy w ogóle warto się rozmnażać. No bo w zasadzie co zafundujemy swoim dzieciom?
No, to teraz ja pozwolę sobie na chwilę prywatności, bo właśnie z tego powodu postanowiłam jakby w życiu się nie rozmnażać na przykład, nie? To jest taki dla mnie akurat ważny punkt.
Trochę straszne. My już się z Krzysztofem rozmnożyliśmy.
No tak, ja nie żałuję, ale...
Ja też nie żałuję. Ale...
Absolutnie nie, ale no jest, wiesz, no jako młody rodzic, mam córki w wieku 3-6 lat, to ja też czuję ten lęk o ich przyszłość. Mnie to przeraża, że moja 6-letnia córka już jest ekoterrorystką, w sensie w pozytywnym tego słowa znaczenia, nie? To znaczy, cieszy mnie to oczywiście, ta świadomość, która już u niej jest i to też widać, że nawet na etapie przedszkola to jest temat, że tej świadomości się zyskuje. Trochę widzę w tym nadzieję, a z drugiej strony, wiesz, nie chciałbym, żeby ona musiała się tym przejmować, bo ona musiała o tym myśleć, nie?
Widziałem ostatnio...
Żeby się cieszyła, jak mi się samochód zepsuje, bo nie będę niszczył planety przez to, nie?
Widziałem ostatnio taki rysunek z New Yorkera, gdzie jeden z dziadersów mówi, że nie po to tyle się wycierpiał ze swojego życia, żeby teraz zapewnić swoim spadkobiercom komfortowy byt. Teraz ich kolej, wiesz. Ale z drugiej strony powiedziałeś istotną rzecz i to jest akurat pytanie, Marysiu, do ciebie, bo ja będąc w twoim wieku i powiem to bardzo wprost, w ogóle nie miałem świadomości tego, że ten świat może zmierzać ku zagładzie i że to jest wina przede wszystkim, czy właściwie wyłącznie nasza, czyli ludzi i to pewnie też oczywiście dwóch pokoleń jeszcze wstecz. Ale widzę, że wy, myślę o młodzieży, myślicie o tym w diametralnie inny sposób i jeżeli Krzysztof mówi, że jego 6-letnia córka jest ekoterrorystką, to może to jest dopiero ten moment, kiedy to wszystko może się odmienić i to musimy chyba zostawić wam. Nie, żebym przerzucał tę odpowiedzialność oczywiście.
Prawdopodobnie tak będzie. I często rozmawiamy właśnie o tym w domu. Nie przepadam za tym tematem, bo widzę na przykład, jak moja młodsza siostra bardzo się tym stresuje i widzę, że jest po prostu ciężko. I moja mama często mi to uświadamia właśnie, że no, mamy przekichane, ale jestem gotowa na to, żeby żyć na domu z butelek na wodzie, żeby jakoś przeżyć.
Wow. Czy słuchaj, to jest z jednej strony piękne, co mówisz, bo to pokazuje bardzo dużą świadomość, a z drugiej strony też przerażające, bo to przecież nie jest twój wybór, żeby żyć w domu z butelek, tylko to jest wybór twoich rodziców, dziadków i pewnie jeszcze jednego pokolenia do tyłu.
No niestety tak, ale jestem na to gotowa i chciałabym żyć i sprawić, że innym będzie się żyło lepiej, bo na przykład tacy moi młodsi kuzyni, no to oni też mają przekichane, wszyscy mają przekichane do moje pokolenie.
No tak, ale wy macie takie samo prawo do życia, jak wasi rodzice i dziadkowie przecież.
Mamy prawo i właśnie chcemy sprawić, żeby się to spełniło, więc...
No tak, ale to nie jest przecież wasza odpowiedzialność, to znaczy...
No ale musimy ją teraz przejąć, więc...
Straszne to jest.
No może to jest droga, nie? To znaczy właśnie, wiesz, nie oglądanie się na innych, tylko przejęcie odpowiedzialności.
No to brzmi trochę jak taki właśnie niechciany spadek, no nie? To znaczy, przejmujemy spadek.
Kartofel, nie?
Ale dokładnie. Tak naprawdę już nic z tym nie zrobimy. Nie możemy teraz się wkurzać, krzyczeć na ludzi. Musimy zacząć po prostu z tym działać. Przyjąć to na pełną klatę i do dzieła, żeby było lepiej i mieć taką nadzieję po prostu. Ja jestem na to gotowa. I naprawdę, tak, no jestem gotowa. No,
no tak, nadzieja to taki też temat, o którym bardzo nie wprost w trakcie realizacji filmu rozmawialiśmy, bo ja też tak naprawdę bardzo nie chciałam, żeby ten film był o upadku naszej cywilizacji i ekosystemu, w związku z tym bardzo...
To znaczy, wiesz, Aniu, tytuł Lato 2022 zupełnie nie zwiastuje tego, co znajduje się w środku.
Nie zwiastuje. No to trochę o to chodzi. No w każdym razie raczej zależało nam na... To znaczy chciałam po prostu uniknąć tego tematu w taki bezpośredni sposób. Między innymi dlatego, że nie chciałam naprowadzać bohaterek i bohaterów filmu na to, czego oczekujemy. Mimo, że nie oczekiwaliśmy, ale bardzo nie chciałam sugerować tutaj czegokolwiek. I tak naprawdę to ważne jest, żeby to powiedzieć. My spędziliśmy 2 dni w takim domu pod Krakowem, w którym Agata Bargiel, prowadząca zajęcia z emisji głosu, z pracy z głosem, ale pracy z ciałem, przeprowadziła taki właśnie 2-dniowy warsztat z grupą tych właśnie 5 osób. My byliśmy tam oczywiście z kamerą i taki był też trochę na to pomysł, żeby zobaczyć, czy da się stworzyć jakąś mikrospołeczność. która jest właśnie chyba jednym z remediów na społeczność, spółdzielczość, oddolne, bardzo nieinspirowane gdzieś systemowo odgórnie, ale właśnie oddolnie konstruowane wspólnoty. To o tym też rozmawialiśmy z Krzyśkiem, zdając się być tak naprawdę remedium na ten bajzel trochę i jakąś właśnie nadzieją. I chcieliśmy zobaczyć, czy taka wspólnota ma szansę się zrodzić nieznanych sobie osób, choć akurat właśnie tak się złożyło, że Marysia była jedyną osobą, która nie znała nikogo z grupy. Bo tamta grupa, a ktoś przyszedł w parze, więc stworzyły się dwie pary i Marysia, i tak się akurat złożyło, no ale były to generalnie jakby był to taki zbiór w jakimś takiej nowej przestrzeni, troszeczkę laboratoryjnej, można powiedzieć. No i my realizowaliśmy zdjęcia z całych warsztatów, natomiast szybko okazało się, że to właśnie listy zdają sprawę jakby z całej sytuacji najpełniej i są esencją, no. To znaczy wyczerpują temat tak naprawdę dla nas.
A udało się wytworzyć społeczność rzeczywiście?
No to Marysia musi powiedzieć.
To jest ciekawe pytanie, bo momentami miałam wrażenie, że właśnie każdy przyjechał w parze i tak, były dwie pary i ja się czułam tak pomiędzy nimi, bo jednak czasem spędzaliśmy trochę czasu, było o czym pogadać, a czasem każdy szedł w swoją stronę i na przykład zostawałam sama, ale była jakaś taka więź, łączyły nas te ćwiczenia, ta kamera. Jakoś w pewnym sensie się tak zżyliśmy, bo byliśmy ze sobą szczerzy. Nawet pamiętam, poszliśmy na chwilę tam nad rzekę i tam mieliśmy gadać i ktoś tam coś powiedział, a nie powiem wam, bo w sumie się wstydzę, ale to są tylko te dwa dni. Bądźmy ze sobą po prostu szczerzy, bo taka okazja się już po prostu nie powtórzy. Nie sądzę, żebyśmy potem się spotkali w tym samym składzie po tych warsztatach. No i tak raczej będzie. Ale no jakaś społeczność na pewno się wytworzyła. I nie tylko między nami dziećmi, ale myślę, że też chyba z kadrą, właśnie Agatą.
Mhm. Tak.
No tak, ale z drugiej strony powiedziałaś tylko o tych dwóch dniach i że raczej nie ma szans na to, żeby to miało jakieś znamiona trwałości.
Może tak fizycznie, ale czy tak w gwiazdach zapisanych?
No właśnie, bo jest coś z takich jakby zjawisk krotochwilnych trochę, takich naprawdę kruchych zjawisk na moment. No żyjemy też trochę w takim świecie i trochę też tego nie unikniemy w projektozie też takiej, nie? Że się spotykamy na jakiś czas.
Tak, i żyjemy
to również
też,
może być wartościowe.
I takie... żyjemy też w świecie bardzo takich pozornych relacji, to znaczy utrzymywanych tylko i wyłącznie przez komunikatory na przykład.
Tak, więc jeżeli już w ogóle uda się gdzieś spotkać i spędzić ze sobą choćby 48 godzin i choćby wyniknie z tego jedna właśnie szczera rozmowa nad rzeką, jedno zdanie, to już jest więcej niż na komunikatorze często. I warto, i okazuje się, że to są jakieś rzeczy no, bezcenne, to znaczy tak trudne w osiągnięciu. Wydawałoby się, że nic prostszego, nie? Niż z kimś pogadać po prostu nad rzeką, a okazuje się, że są to jakieś no, takie perły, o które musimy się wszyscy bardzo troszczyć i świadomie organizować sobie taką przestrzeń do tego, żeby zwyczajnie po prostu z kimś porozmawiać, na przykład o tym, czym jest ta rzeka. To było zresztą wspaniałe ćwiczenie, chciałabym o tym opowiedzieć, bo Agata zaproponowała w pewnym momencie, żebyśmy weszli do rzeki, takiej płytkiej i poczuli właściwość rzeki. I poczuli, jak to jest, jak rzeka żyje, żebyśmy przejęli jej cechy. Czyli poczuli, jak to jest iść z prądem, jak to jest iść pod prąd, żebyśmy zobaczyli, jak rzeka manewruje, nie cwanie, ale sprytnie, oszczędzając swoją energię, ale też odszukując dla siebie po prostu najlepszej drogi, takiej, która jest najbliższa jej naturze. Więc nie potrafię oddać już jakby z pełnego sensu tego ćwiczenia. Pewnie Agata opowiedziałaby o nim lepiej, ale ja to tak zapamiętałam, że to było chyba, nie, Marysia, coś takiego, co mogliście faktycznie poczuć w ciele. Tam było zresztą bardzo dużo zajęć z ciałem i z przyrodą. Na tym właściwie polegały te zajęcia, że wychodziliśmy w przyrodę, w skały, w las. Chodziliśmy boso po lesie, kładliśmy się w takich po prostu tonach liści, gdzie się zapadaliśmy i to było super. I właśnie ta rzeka, więc nauczenie się tak, po prostu uczenie się z natury, to jest zresztą jedna z lekcji, którą daje Jennifer Atkinson. To jest taka amerykańska badaczka, która prowadzi wspaniały podcast zatytułowany Facing It. I on składa się chyba z 5 odcinków, jest na Spotify na pewno. Nie wiem, czy mogłam powiedzieć tą nazwę, już zapomniałam, jak to jest, ale już trudno. Paweł przymrużył ona to
trudno
oko.
Wytniemy.
No i tak, i ona właśnie stworzyła ten podcast, bo młodzi ludzie, jej studenci, a ona zajmuje się bioróżnorodnością w takim antropologicznym też kontekście, i studenci przyszli do niej i powiedzieli, że im bardzo trudno w ogóle jest jakby chodzić na te zajęcia i rozmawiać o czymś tam, że może powinniśmy porozmawiać o tych lękach, które wszyscy mamy przed upadającym światem. I ona bardzo długo nad tym myślała i faktycznie poprowadziła taki cykl zajęć i w tym podcaście relacjonuje trochę te zajęcia. I no właśnie, ona mówi o tym, z czego płynie nadzieja. Między innymi właśnie z tego, że człowiek jednak ze względu na to, że jesteśmy zwierzętami i mamy swoje atawizmy, to prędzej czy później ta natura się w nas budzi, a my chcemy się budzić w niej. I na to można generalnie liczyć. To znaczy, że bardzo trudno to wykorzenić z naszego DNA, tę potrzebę bycia blisko natury i tego, że w pewnym momencie, już tak streszczając jej wywód, każdego z nas po prostu widok tego ściętego drzewa prędzej, przepraszam, czy później zaboli. I tu tkwi jakaś nadzieja, że staniemy gdzieś w obronie tego, co się dzieje. Ona też mówi o tym, o czym mówił już Václav Havel, który to stwierdzenie być może już wszyscy znają, ale czy wielokrotnie powtarzano, ale może właśnie nie wszyscy słyszeli i warto je powtarzać, czyli to rozumienie nadziei jako nie jako jakiejś ślepej wiary w to, że wszystko będzie dobrze, tylko jako przekonania właśnie, że to, co robimy w danym momencie ma sens, niezależnie od tego, jakie przyniesie efekty. I mam takie wrażenie, że nawet już zataczając, domykając, że tak powiem, do brzegu to koło, no to spotkanie w Kamyku pod Krakowem choćby nawet trwało 48 godzin i zaowocowało jedną szczerą rozmową nad rzeką, no to trochę ma to sens. Tak jak sens miała propozycja Krzysztofa, bo wychodziła z jakiegoś zdrowego, autentycznego, szczerego korzenia i potrzeby stworzenia tego filmu, nie?
Z ciekawości, nie? Po prostu, w sensie... Ja wiem, co myśli moja córka, ale ja chciałbym usłyszeć, co myślą ci, których...
Zaspokoiłeś to ciekawość?
No, wiesz, zaspokoiłbym, gdyby to był dwugodzinny film pewnie, ale przeżyłem. No jest, Marysiu, też skorzystam z okazji i ci podziękuję po prostu. No jest, gratuluję odwagi i otwartości. To jest niesamowite po prostu. Ja wiesz, ja nawet teraz nie wiem, co powiedzieć. No, w sensie czuję, że cokolwiek nie powiem, to będzie bez sensu po prostu, nie? W sensie ten film tak mocno działa na
tak,
emocje.
Tak, zgadzam się. Bardzo mocno działa na emocje i szczerze powiedziawszy, oglądając go, czułem się tym, kogo najbardziej chciałbym wykorzenić z życia, czyli Dziadersem.
No, mnie wzruszyło na przykład to, jak Marysia powiedziała, że... pędź Droździku, przytul kogoś, wiem, że tego będziesz bardzo potrzebowała. To jest niesamowite w ogóle pomyśleć tak do siebie,
Nigdy nie próbowałem takiego eksperymentu. On był trudny, Marysiu?
Oczywiście. I to było w ogóle zabawne, bo 5 minut przed tym ćwiczeniem, jak już miałam pójść do tego namiotu, to myłam ręce i tak... Ja myślałam, że będziemy przez 10 minut stać przed kamerą i rozmawiać o tym, jak się czujemy po tych dwóch ćwiczeniach.
Tak, bo tutaj jeszcze sprowadzenie my celowo nie mówiliśmy wcześniej uczestnikom. Chcieliśmy, oni wiedzieli, że zostaną zaproszeni do namiotu i że będą tam mieli swój czas jakby dla siebie, że szykujemy dla nich taką ćwiczenie, niespodziankę, więc w ten sposób chcieliśmy ich jakby na to przygotować, ale nie chcieliśmy też mówić za dużo, więc też nikt z was, prawda, nie do końca wiedział, co się w tym namiocie jakby wydarzy. Tam mieliście 40, zdaje się, minut. Mhm. W sumie dla siebie i mogliście spokojnie ten list napisać, a potem już po tym, jak Agata wróciła do namiotu, Agacie ten list przeczytać. Więc tylko chcę do tego wrócić, że z tym myciem rąk, że po prostu uczestnicy nie wiedzieli, co ich czeka. O.
Tak, dziękuję za sprostowanie. Jak mam ręce, to miałam takie, że pewnie będę musiała napisać list do siebie, na przykład na moje jakieś tam urodziny. No i
naprawdę?
Wchodzę, tak, dokładnie to było parę sekund przed tym, jak weszłam do tego namiotu. I potem wchodzę, widzę, że jest skrzynka, kartka, ołówki, mam takie, o Boże. Bo jednak dla mnie to jest ciężki temat, dla mnie do tej przyszłości, dlatego się płaczę na tym filmie, bo się jej po prostu, no, boję, tak. I no to było ciężkie ćwiczenie, ale bardzo takie oczyszczające i po tym jeszcze ćwiczeniu gadałam właśnie sobie z Agatą i to było coś cudownego. Ale to było takie 40 minut dla mnie i bardzo tego potrzebowałam. Ogólnie te 2 dni to były bardzo takie taka kąpiel po długim maratonie. Tak to sobie tłumaczę. Ćwiczenie było trudne, ale potrzebne. Więc no, dziękuję bardzo za to.
No to ja dziękuję też w imieniu ekipy całej, czyli Tomka też Wierzbickiego, którego pozdrawiam serdecznie. Miał tu zresztą być z nami dzisiaj, ale musiał zostać w Warszawie, który też, z którym po prostu szybko zrozumieliśmy, że konwencja tego filmu musi być jak najbardziej prosta i minimalistyczna. Też szybko zdecydowaliśmy się na czarno-biel w kolorze i na statyczną kamerę na w miarę długim obiektywie, na tyle, na ile pozwalał ten namiot. Ale jeszcze wracając do tego listu, spotkałam się z paroma takimi komentarzami różnych osób, które zobaczyły film, że też chyba sobie taki list napiszę do siebie.
No bo to jest bardzo odświeżający pomysł, uważam. I oczywiście ja jestem na takim etapie, że właściwie to już niewiele mnie dzieli od tej 60. Ale...
czy jest do kogo pisać?
Czy właśnie. Natomiast bardzo zacząłem się od razu zastanawiać, co byłoby, gdybym taki list napisał, będąc w pozycji Marysi. To znaczy, ale jestem przekonany, że byłby diametralnie różny i to jest zupełnie niesamowite, a przecież wcale nie dzieli nas tak wiele.
Może trzeba zrobić jakby serial, Krzysztof, z tego, kolejny odcinek o kolejnej generacji, wiesz.
Nie, no na pewno to jest te 8 minut, ten czas to jest też jakiś zafiksowany po prostu temat. Składa też, raz jeszcze to powiem, składa obietnicę, nie? Że fajnie byłoby zrobić, no właśnie, to jest trudno odpowiedzieć, czy zaspokoiłem ciekawość. Ja ją i zaspokoiłem, i rozbudziłem jednocześnie. Więc absolutnie chętnie wysłuchałbym więcej takich listów.
Ale teraz już wiemy, o co chodzi, nie ma tego elementu zaskoczenia, który myślę był jednak dość mocnym akcentem, nawet jeżeli myjąc ręce już miałaś tego świadomość.
A z drugiej strony, gdyby powtórzyć go z innymi pokoleniami albo za 10 lat, to też byłoby interesujące, nie? To znaczy właśnie za 10 lat moja córka będzie niemal w twoim wieku. I jestem ciekaw, ona teraz ma na imię Gaja w ogóle, więc to też tu świetnie pasuje, ale ona teraz mówi nam, słuchaj, tato, mamo, dla mnie planeta jest najważniejsza, potem zwierzęta, potem rośliny, potem Jagna, moja siostra, potem wy. I jakby mnie ta nie wiem, asertywność, nie? Wiesz, żeby ta umiejętność powiedzenia tego rodzicowi, nie? Że ty w ogóle dla mnie jesteś nieistotny. Może nie, że nieistotny, ale nie tak istotny, nie?
No, ale...
ale wiesz, to jest wow. To wiesz, mi to odbiera tę mowę, nie? Bo przeraża mnie ta myśl, że ona... Ja jeszcze nie zdążyłem złapać tej refleksji, też decydując się na dzieci, że kurde, ściąga mnie na trudną przeprawę. Ona, jeśli w ogóle będzie to rozważać, to będzie myślała o tym właśnie w takiej sytuacji, w której ja absolutnie nie chciałbym się znaleźć, nie?
Marysiu, mogę zadać ci bardzo osobiste pytanie o to, jaka jest twoja gradacja tego, co jest dla ciebie najistotniejsze w kolejności?
To dobre pytanie. Chyba na początku bym powiedziała, że zdrowie, bo bez zdrowia bym nic nie zrobiła. Nie spełniałabym marzeń i zawsze to po prostu, jak piszę komuś życzenia urodzinowe, to życzę ci zdrowia, bo bez zdrowia nie spełnisz marzeń. Ale teraz też planeta właśnie jest dla mnie bardzo istotna. No bo widzimy, co się dzieje. Szczęście jest istotne dla mnie, bo popatrzę na niektórych ludzi i oni tak naprawdę nie wiem, czy żyją dla siebie. Chyba warto żyć dla siebie, bo ma się tylko jedno życie. I chyba to te, no i najbliżsi, bo jakby oni dodają ci tych skrzydeł. Bez nich to bym nic nie zrobiła. Ja bym bez nich tutaj teraz nie siedziała. Ja bym bez nich teraz leżała w łóżku i pewnie bym płakała. Ale no to chyba to jest takie moje podium najważniejszych rzeczy dla mnie.
Dziękuję ci bardzo za to.
Proszę.
Moi drodzy, ja nie wiem właściwie chyba, co jeszcze powiedzieć, ale cieszę się bardzo, że ten film powstał i od mojej prawej, powiem to, od inicjatora, czyli Krzyśka, przez Anię, aż po ciebie, Marysiu. Bo dodam też tylko, że jeżeli nie widzieliście państwo jeszcze filmu Lato 2022, to on jest dostępny na pewno w mediach społecznościowych festiwalu Sacrum Profanum. W związku z tym zdecydowanie zalecam, to nie jest zachęta, to jest zalecenie do tego, żebyście zobaczyli to, co jest ważne dla osób, z którymi macie kontakt tylko i wyłącznie jako waszymi dziećmi na przykład, a jak wiemy, kontakt z dziećmi nie zawsze jest taki, jaki byśmy sobie życzyli, ale też i to, co i my, i pewnie nasi poprzednicy schrzanieliśmy na tyle skutecznie, że teraz musimy obciążać tym 17-latków.
Gotowych na to. To jest...
Znaczy to w ogóle jest dla mnie zupełnie szokujące.
Na to zwrócić uwagę, nie? Na te nadzieje. Jak słyszę, Marysia powiedziała to bez chwili zawahania.
Nadzieja, a jednocześnie wzrusza mnie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy współpracuję z nastolatkami. Tak się jakoś w moim życiu poukładało, że często też prowadzę warsztaty jakieś filmowe dla młodych ludzi i to zawsze mnie jakoś rozkłada na łopatki. Jakoś tak wzrusza taki rodzaj jakby wrażliwości właśnie i choć to bardzo pojemne słowo, ale takiej zdrowo rozumianej pokory, którą odczuwam w nich, w was, jako taki ukłon w stronę przyszłości, jakiegoś rodzaju właśnie taką gotowość na przyszłość, właśnie w tak dobrze rozumianie pokorną. I też tego wam jakby zawsze zazdroszczę. ale też z tych spotkań wychodzę właśnie taka lekko tym uniesiona. I to właściwie też jest jakiś gatunek zagrożony, że już tak dobijając do brzegu, no bo od tego zaczęliśmy, że w jaki sposób film ma się wiązać z ideą festiwalu tegorocznej edycji. I te źdźbła trawy i taka dziwnie pospolite ujęcia, które z Tomkiem szukaliśmy w przyrodzie, takie mlecze z bliska po prostu, mnie rozczulają bardzo, czasem bardziej niż spektakularne lodowce na Islandii. I one też są jakby jakimś w swojej delikatności, kruchości, jakimś też gatunkiem zagrożonym, więc też nie bez przyczyny taką, a nie inną przyrodę sfotografowaliśmy w tym filmie.
Ludzie naturze zgotowali ten los, wybacz, niestety.
Tak, zgadzam się.
Maria Drozd, bohaterka filmu Lato 2022. Obejrzyjcie go państwo. Zrozumiecie, dlaczego akurat Marysię zaprosiła Ania dzisiaj do Radia Kraków Kultura. Anna Morawiec, autorka tegoż, i Krzysztof Pietraszewski, inicjator całości, dyrektor artystyczny Festiwalu Sacrum Profanum, byli gośćmi Radia Kraków Kultura. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Ona zostanie z nami już na dłużej, na tyle, na ile technologia pozwoli. I mam nadzieję, że nie tylko my będziemy do niej wracać i że to będzie doświadczenie, które udzieli się nam wszystkim. Tobie, Marysiu, szczególnie dziękuję za świadomość. Wydawało mi się zawsze, że bycie nastolatkiem to jest taki czas, kiedy można sobie pozwolić na totalną niefrasobliwość i bycie po prostu durniem, a tu okazuje się, że nie.
No nie w moim przypadku akurat.
Radio Kraków Kultura, bardzo, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
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 Tu Radio Kraków Kultura.